Partnerem odcinka jest sklep Hobbyware, oferujący grę planszową Historia bez cenzury, Misja Zwycięstwo. To w sumie nasz sklep. I gra zresztą też. Zapraszamy.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Niektórzy twierdzą, że to, jak traktuje się zwykłego żołnierza, to dobry wyznacznik wrażliwości danych czasów. Tymczasem nie do końca, bo już nieraz w dziejach bywały takie sytuacje, jak w tym samym czasie w jednej armii żołnierza traktuje się ze względnym szacunkiem, a w innej jak absolutne ścierwo. Dziś opowiemy wam o tym, jak wyglądała przez wieki sytuacja tych postawionych najniżej w wojskowej hierarchii. Co to u licha jest stopa okopowa? Czy Stalin wymyślił Battle Royale? I jak głęboko swoimi korzeniami sięga PRL-owska ścieżka zdrowia? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Zacznijmy od banału. Absolutnie podstawowym wymaganiem w wojsku wobec żołnierza jest to, żeby wykonywał rozkazy. W tym celu musi być po pierwsze na miejscu, więc nie może zdezerterować i po drugie nie może stchórzyć, jak już przyjdzie co do czego. Różne były szkoły osiągania tego niezbędnego minimum. Albo wyłącznie brutalny terror, albo terror połączony z koktajlem propagandowo-patriotycznym, albo terror połączony z perspektywą zysku dla takiego żołnierza. Ewentualnie te wszystkie trzy naraz. Tak czy inaczej, zacznijmy od starożytnego Rzymu. Przenieśmy się tam, żeby przyjrzeć się, jak wyglądała codzienność tamtejszych legionistów. Tak, pamiętamy, że zrobiliśmy cały odcinek o legionach rzymskich. Jeżeli go nie widzieliście, to nazywa się Żelazna Pięść Imperium. Polecamy go serdecznie. To jednak zbyt dobry przykład, żeby go dzisiaj pominąć. Przykład czego? Przykład naprawdę niezłego balansowania między osobistą motywacją a strasznym terrorem. No bo z jednej strony taka służba legionisty dawała niesamowite perspektywy awansu społecznego. Łupy, żołd, po kampanii nadanie ziemi ochotniku, to wszystko może być twoje, chyba że stchórzysz. To wtedy czeka na ciebie imponujący zestaw kar. Jeżeli konkretnie ty, legionisto, zhańbiłeś się dezercją albo tchórzostwem w walce, no to niewykluczone, że zakończysz zarówno karierę, jak i żywot za sprawą fustuarium, czyli takiej intensywnej terapii kijami, aż do utraty pulsu. A jeżeli zhańbił się cały oddział, zhańbił się na przykład buntem, dezercją albo tchórzostwem w boju, no to możliwe, bo wcale niepewne. To nie była tak powszechnie stosowana kara, jak się niektórym wydaje. W każdym razie możliwe, że wjedzie decymacja. Oddział, włącznie z oficerami, był dzielony na 10-osobowe grupy i w każdej z tych grup losowany był jeden nieszczęśnik, którego koledzy pozostali mieli ubić. Czy to zadźgać, czy zatłuc kijami, czy ukamienować, to już nie miało aż takiego znaczenia. Oczywiście to wszystko w obecności innych oddziałów, żeby za pomocą tego niesamowitego show wymusić jeszcze lepsze przestrzeganie dyscypliny i z tego co wiemy z przekazów naprawdę to działało, robiło wrażenie, zwłaszcza jak się to organizowało na potężną skalę, jak choćby Lucius Apronius, który zdziesiątkował całą kohortę, więc prawie 500 chłopa po jednej z porażek w północnej Afryce. Trochę większy bajzel nam się robi w średniowieczu, jeżeli chodzi o samo pojęcie szeregowego, również za sprawą tego stereotypu, że przecież wtedy to walczyli rycerze, a w systemie feudalnym chłopskie pospolite ruszenie, jak już było, no to zajmowało się kwestiami pomocniczymi, pracami oblężniczymi czy transportem. To jednak nie do końca tak. Oddziały chłopskie również bywały, tworzyły oddziały piechoty, choć oczywiście były one zdecydowanie gorzej wyszkolone i uzbrojone, no ale gdzie ci chłopi mieli się uczyć walki i trzymania szyku? Przy pługu? Niemniej jednak już wtedy właśnie dlatego część, bo nie cała, część elity na koniach spoglądała na te chłopskie siły były jak na niczego niegodne mięso, które i tak przemieli wroga jazda. Tymczasem nieraz, również w dużych, ważnych bitwach jak Poitiers czy Crécy, to właśnie dobrze zdyscyplinowane oddziały piechoty, choć nie tylko chłopskiej, potrafiły wytrzymać uderzenie jazdy przeciwnika i przesądzić o wyniku starcia. Oczywiście ta dyscyplina często była wymuszana brutalnymi, fizycznymi karami. Niemniej jednak i tak status takiego szeregowego piechura był bardzo, bardzo niski i doskonale widać to było po tym, co działo się już po bitwach. No bo jeżeli twoja ekipa przegrała starcie, ale byłeś rycerzem, to w zasadzie i tak nie było się czym przesadnie przejmować. Trafiałeś najczęściej do niewoli, gdzie zazwyczaj dobrze cię traktowano, albo przynajmniej nieźle, ponieważ wróg zdawał sobie sprawę z tego, że może dużo zarobić na tym, że bliscy cię wykupią. Natomiast szeregowy piechur, jak nie zginął w bitwie, a po niej znalazł się po złej stronie, no to bardzo często był uznawany za niegodnego okupu i zabijany, jeżeli akurat wróg nie potrzebował ludzi do niewolniczej pracy, przy której to pracy ci ludzie i tak pewnie umrą, a zatem szeregowym piechurem nikt się przesadnie po żadnej ze stron nie przejmował, aczkolwiek szły zmiany. Pod koniec średniowiecza standardem były już zazwyczaj armie zawodowe lub, jak kto woli, wojska zaciężne i tam również piechurzy byli zawodowcami. Wojowanie było dla takiego gościa pracą, również piechura, jak już wspomniałem, więc miał on pewne prawa. Oczywiście nadal przełożony mógł wymuszać twardą ręką dyscyplinę w oddziale, ale były pewne kwestie już z góry ustalone. Na przykład udział przy podziale łupów, czy podstawa, tak zwany żołd, aczkolwiek często okazywało się bardzo szybko, że to martwe prawo, puste zapiski, no bo wojska zaciężne to były w zasadzie firmy i niektórzy szefowie zarządzali nimi spoko, byli uczciwi, natomiast inni swoim zaciężnym wojskiem zarządzali po prostu jak Januszeksem. Naturalnie w tym drugim przypadku te januszowe praktyki najczęściej dotykały pracowników niskiego szczebla, czyli właśnie szeregowców. Żołd z różnych powodów nie był wypłacany regularnie, ale dowódca stwierdzał, że no to niech sobie w takim razie żołnierz dorobi rabunkami na cywilach. To jest niby zakazane, ale konsekwencji w razie czego nie będzie. A zatem niby taki szeregowiec jakieś tam prawa miał, ale często tylko w teorii, natomiast w praktyce miał musztrę, realną perspektywę śmierci w bitwie i jeszcze musiał dorabiać na boku, żeby wyjść na swoje. Może to i marne pocieszenie, ale miało być jeszcze gorzej. Zerknijmy na codzienność rekrutów w XVIII-wiecznej Europie, bo to właśnie w tym okresie takie państwa jak Rosja, Francja, Prusy, Austria zaczęły się stawać krajami scentralizowanymi z zawodowymi armiami, a w innych słowach rzecz ujmując, taki żołnierz stawał się już absolutną własnością monarchy, a wymuszanie posłuszeństwa weszło na zupełnie inny poziom. Za łamanie regulaminu w bardziej lajtowych aspektach, na przykład chłostano do omdlenia albo traktowano rozżarzonym żelazem, natomiast najpotworniejszą karą cielesną w ówczesnych europejskich armiach była tak zwana praszczęta. Brzmi to niewinnie, aczkolwiek to tylko pozory. Można ją było dostać za tchórzostwo, dezercję, znieważenie przełożonego, ale przy odrobinie pecha również za kradzież. Okej, ale na czym to polegało? To była egzekucja przeprowadzana początkowo za pomocą pik. Polegało to na tym, że skazaniec musiał przebiegać między dwoma rzędami kolegów żołnierzy, z których każdy był w taką pikę właśnie wyposażony i musiał przebiegającego dziabnąć. Skazany nie za bardzo miał się jak bronić, bo zazwyczaj miał związane ręce. Z czasem zaczęto te piki zastępować innym ustrojstwem, które nie to, że nie zadawało śmierci, bo zazwyczaj też zadawało tylko później. To mogły być na przykład drewniane pały albo w przypadku kawalerii strzemiona. Można było liczyć na to, że koledzy żołnierze będą bić łaskawie? Absolutnie nie, ponieważ oficerowie patrzyli i jak ktoś nie napierniczał z całej siły, to zaraz sam mógł między tymi rzędami biegać. Najłagodniejszym wymiarem tej kary było kilka przebieżek, natomiast za dezercję dostawało się od 20 do 50 kursów. W czasie takich przebieżek zgarniało się w sumie od 300 do 500 ciosów, choć podobno rekord wyniósł 6000 ciosów i został ustanowiony oczywiście, że w Rosji. Taka karna przebieżka kończyła się serią naprawdę rozległych obrażeń. Połamany kręgosłup, rozbite nerki i wątroba, mięśnie poubijane jak niedzielny schabowy. Wiele osób bardzo szybko umierało, inni czekali na śmierć przez kilka dni, majacząc w gorączce. Fakt, czasem zdarzało się, że ktoś przeżył tę mroczną prekursorkę PRL-owskiej kary ścieżki zdrowia, aczkolwiek nawet ci, którzy przeżyli, do końca życia w mniejszym lub większym, raczej w większym stopniu, pozostawali inwalidami. Z drugiej jednak strony to właśnie w państwach absolutnych, choć nie od razu, zdano sobie sprawę z tego, że nie można tak potwornie terroryzować żołnierzy, również tych najniższych stopniem, a to dlatego, że upokorzony i ledwo żywy wojak nie będzie w stanie sprawnie wykonywać rozkazów, a to było wtedy szczególnie ważne. Dominującą wówczas taktyką były dynamiczne manewry liniowe. A zatem nastąpiła pewna poprawa losów mięsa armatniego, tylko żebyście nie myśleli, że było to podyktowane współczuciem. Nie, nie, nie. Kwestiami praktycznymi, lub inaczej, ładniej rzecz ujmując, rachunkiem efektywności. Skoro już jesteśmy przy trikach zwiększających efektywność żołnierzy, no to nie sposób tutaj nie wspomnieć o bardzo ważnym francuskim patencie z okresu rewolucji i Napoleona. Chodzi o wprowadzenie poboru i to na naprawdę tęgą skalę, bo w sumie w 22 lata zaprzęgnięto do woja od 2,5 do nawet 3 milionów chłopa. Oczywiście wielu mężczyzn starało się służby unikać. Jasna sprawa. Niemniej jednak znakomicie rozwiązano kwestię trzymania dyscypliny w tak kolosalnej armii z poboru. Otóż zrodził się mit żołnierza obywatela. Teraz piechur już nie był nic niewartym ścierwem, jakąś własnością. To znaczy dalej był, ale nieoficjalnie, bo formalnie był teraz reprezentantem i obrońcą narodu. I tak, może ma ciężko, może nawet umrze, ale za ważną sprawę. Do tego wszystkiego jeszcze Napoleon wrócił do metod motywacyjnych z okresu rzymskiego. Tworzył elitarne gwardie, do których mogli awansować szeregowcy wyróżniający się odwagą, ale to nie wszystko, bo żołnierze Napoleona, jak w Rzymie, mogli liczyć na podział łupów czy na przywileje po służbie, więc sukces armii był w ich interesie. Przy czym to wszystko nie oznacza, że udało się w napoleońskiej armii wykosić przypadki znęcania się nad żołnierzami. Wielu oficerów miało na sumieniu nadużywanie kar, które oczywiście dalej obowiązywały za łamanie regulaminu, ale i tutaj przekaz był bardzo jasny. Tak być nie powinno i raz na jakiś czas faktycznie zdarzały się procesy oficerów oskarżonych o stosowanie przemocy wobec żołnierzy. Żołnierzy, którzy nadal byli mięsem armatnim, ale teraz mieli poczucie wspólnoty i przekonanie, że ich walka jest walką o coś ważnego. Kolejnym przełomowym momentem, tak patrząc z perspektywy historycznej, dla takiego szeregowego piechura na bank była pierwsza wojna światowa. Okopy ciągnące się bez końca stały się domem dla milionów chłopaków. Nigdy wcześniej wojska nie siedziały okopane aż tak długo i po pewnym czasie wilgoć, błoto, brud zaczęły się stawać podobnym utrapieniem, co perspektywa śmierci, która może nadejść w dowolnym momencie i może zostać zadana albo w sposób bardziej klasyczny, albo za sprawą którejś z nowoczesnych maszyn, które zadebiutowały w tym strasznym konflikcie. Lekarze opisywali nowe schorzenia na czele z tak zwaną stopą okopową, co wiązało się właśnie z długim przebywaniem w okopach. Stopa wystawiona na długotrwałe działanie zimna, wilgoci, uciskana przez obuwie, które samo w sobie przecież też najczęściej było mokre. Robiła się obrzęknięta, potem sina, potem wjeżdżała martwica i trzeba było na końcu amputować. A jak się tego uniknęło, to można było dostać gorączki okopowej. Ją z kolei wywoływały wszy masowo gnieżdżące się chociażby w mundurach. No absolutnie nic przyjemnego. Gorączka, bóle mięśni, a do tego wszystkiego w pakiecie absolutnie przeorana psychika w wyniku tego, czego taki żołnierz doświadczał na co dzień. Śmierć kolegów, nieświadomość co u bliskich, za to świadomość, że w każdej chwili może paść rozkaz, że trzeba ruszać do walki i albo zabijać innych ludzi, albo samemu umrzeć, na przykład walcząc o oddech w chmurze trującego gazu. A sensu w tym wszystkim taki zwykły piechur widział coraz mniej, mimo starań propagandy. Swoją drogą to właśnie propaganda francuska, żeby być dokładnym, odpowiedzialna jest za stworzenie tej opowieści o okopie bagnetów spod Verdun, opowieści kultowej w pewnych kręgach. Polega ona na tym, że oddział żołnierzy był już gotowy, żeby ruszyć do walki, ale w ostatniej chwili został żywcem zasypany w wyniku ostrzału artyleryjskiego. Przysypany został tak bardzo, że nad ziemię wystawały jedynie bagnety. Nety karabinów gotowych do użycia. Wzruszające być może, przede wszystkim warto wiedzieć, że to nieprawda. To bowiem bardzo mocno podkoloryzowany obrazek z miejsca prowizorycznego pochówku żołnierzy 137 pułku. Pochowano ich w byłym okopie, przysypano, a zamiast nagrobków prowizorycznie powbijano karabiny. Ale francuska propaganda, tworząc ten podkoloryzowany obrazek, tworząc mit żołnierzy poległych na stojąco, starała się nadać jakiś emocjonalny ładunek strasznym losom zwykłych szeregowców, zwykłych żołnierzy. I oczywiście nie ma sensu tutaj zastanawiać się, gdzie szeregowcy mieli najgorzej. Żartowałem oczywiście, że w Związku Radzieckim i tym samym przechodzimy do innej wojny światowej, to znaczy drugiej. W momencie nagrywania tego odcinka były tylko dwie, aczkolwiek warto zaznaczyć, że aktualnie sytuacja jest bardzo dynamiczna. Tak czy inaczej, wiecie, na czym polega w grach wideo tryb Battle Royale? Z grubsza na tym, że za plecami kurczy nam się plansza, no i nie ma opcji, trzeba przejść do przodu i zmierzyć się z wrogiem. Uciec nie ma jak. No i przy okazji też opisaliśmy sobie właśnie słynny rozkaz Stalina, rozkaz 227, znany też jako ani kroku wstecz. Zgodnie z tym rozkazem specjalnie sformowane oddziały zaporowe NKWD szły za Armią Czerwoną i strzelały do swoich żołnierzy, którzy wycofywali się bez rozkazu. Te oddziały odstrzelić mogły setki tysięcy swoich. Dokładne liczby są oczywiście niemożliwe do ustalenia, tym bardziej, że już w armii, w samych oddziałach dochodziło do egzekucji. Za panikowanie albo za próbę dezercji można było albo szybko zobaczyć, co tam słychać w piachu, albo trafić do kompanii karnej, co w zasadzie było jeszcze gorsze. Takie karne ekipy wysyłano na w zasadzie samobójcze misje, czołowe szturmy na umocnione pozycje, czy rozminowywanie pól minowych bez użycia odpowiedniego sprzętu. Po prostu szli tyralierą i jak jakiś żołnierz nadepnął na minę, to kończył karierę razem z nią. I okej, może aktualnie nie ma pełnej dokumentacji, która stanowiłaby niezbity dowód na takie praktyki, ale też pamiętajmy, o jakim kraju mówimy, okej? Po pierwsze, nie możemy wykluczyć, że kwity na to jak najbardziej są, tylko że aktualnie zamknięte w rosyjskich archiwach, a poza tym mamy choćby notatkę Eisenhowera sporządzoną po spotkaniu z generałem Żukowem, który mówił rzeczy straszne. Otóż radziecki generał stwierdził, że jak sowieckie wojsko natknie się na pole minowe, to piechota atakuje tak, jakby tych min tam w ogóle nie było. Straty od min uznaje się za równoważne z tymi, które i tak zostałyby poniesione, gdyby Niemcy intensywnie bronili tego odcinka regularnym wojskiem. Mało tego jednak, bo Żukow podzielił się też praktycznym lifehackiem, mianowicie jak piechota idzie, no to wybuchają pod nią tylko miny przeciwpiechotne, przeciwpancerne już nie. Więc ważne jest to, żeby żołnierzy puścić, tam czasem któryś wybuchnie, trudno, ale w końcu zdobędą oni przyczółek i dopiero na tak zabezpieczony teren należy wpuścić prawdziwych saperów z odpowiednim sprzętem, żeby wyczyścili ten teren dla pojazdów. Żukow uchodzi za jednego z najskuteczniejszych dowódców II wojny światowej. Tymczasem prawda taka, że chłop po prostu miał farta, że przyszło mu dowodzić akurat w Związku Radzieckim i to jeszcze pod Stalinem, który paradygmat wojskowy miał przerażająco prosty i straszny zarazem, bo brzmiał on: ja mam ludzi dużo. Moglibyśmy tutaj naprawdę dużo przykładów mnożyć, jak nieludzko traktowano zwykłego żołnierza w Związku Radzieckim, ale ograniczmy się do jednego przykładu, do tego konkretnie, co odstawił Żukow w trakcie ofensywy na Łuku Rżewskim w latach 1942-1943. Zaczęło się od operacji Mars, która okazała się absolutną wtopą w najbardziej radzieckim rozumieniu tego słowa. Co najmniej 70 tysięcy zabitych i 145 tysięcy rannych. Natomiast są tacy, którzy twierdzą, że zabitych było nawet 100 tysięcy, a rannych 235 tysięcy. A przypomnijmy, że to było dopiero intro. Cała ta ofensywa przyniosła minimalne zyski terytorialne, natomiast jeśli chodzi o ofiary po stronie radzieckiej, to minimum milion z hakiem, a kto wie, może nawet prawie 2,5 miliona zabitych, rannych i zaginionych. Przy czym może przypomnijmy, albo niektórym uświadommy, że osoba zaginiona w takim kontekście to najczęściej nie jest ktoś, kto przeżył i do końca życia dobrze się ukrywał, tylko raczej ktoś, kogo rozerwał pocisk, a szczątki zjadły psy. Nie ma się co dziwić, że niektórzy tę operację nazywają rzeźnią rżewską albo rżewską maszynką do mięsa. Swoją drogą to właśnie maszynki do mięsa stosunkowo niedawno od władz jednego z rosyjskich regionów otrzymały matki żołnierzy zabitych na froncie ukraińskim. Także nie tylko pogarda dla życia zwykłego żołnierza, ale również taka ogólna wrażliwość władz jest w tamtych okolicach od dawna na niezmiennie niskim poziomie. Ale zaraz ktoś się oburzy, a niby jak w czasie II wojny światowej wyglądała sytuacja zwykłego żołnierza w takim Wehrmachcie, czy w armii brytyjskiej, czy amerykańskiej. No nie oszukujmy się, jednak zauważalnie inaczej. Oczywiście tam też była dyscyplina i karano za dezercję, choć rzadko kiedy to była kara śmierci. Raczej to był wyjątek, a nie standardowa procedura jak w Związku Radzieckim. W tych wspomnianych armiach o żołnierza dbano nieporównywalnie mocniej, również takiego zwykłego. Rotacje, urlopy, zaplecze medyczne, jakaś rozrywka, jeżeli oczywiście były ku temu możliwości, ale już w ogóle ktokolwiek brał tam pod uwagę, że zwykłego żołnierza można traktować z godnością. A jak to wygląda dzisiaj? Tu nic się nie zmieniło, w tym znaczeniu, że nie ma absolutnie reguły. Są na świecie armie, gdzie żołnierza nawet niskiego stopnia traktuje się jako wykwalifikowanego specjalistę, bo już nawet na jego poziomie wymagana jest umiejętność obsługi zaawansowanego sprzętu. Przeszkolenie kosztuje, więc takiego żołnierza się szanuje. No a z drugiej strony są armie, gdzie szeregowy to nadal jest tylko kilkadziesiąt kilo mięsa w mundurze, które można przemielić, bo będzie następne i następne. Mimo że historia już wielokrotnie pokazała, że nawet setki ton przemielonego mięsa armatniego nie gwarantują politycznego sukcesu. Czasem o wyniku wojny zdecydować może praca grupy kryptologów albo koronkowa akcja wywiadu, która jednak nie udałaby się bez ofiarności kurierów. I właśnie takie akcje w cieniu zainspirowały nas do stworzenia naszej gry planszowej Historia bez cenzury, misja zwycięstwo. W tej grze, jak na wojnie, nie ma pewnych rozwiązań. Nie ma gwarancji, że nic się nie wykasztani, więc musicie z głową twórczo improwizować za pomocą tego, co już macie w ekwipunku, ale i tego, na co natraficie w czasie wykonywania swoich misji. A w czasie tej rozgrywki o losy świata i dominację nad znajomymi jeszcze sporo się nauczycie. Bo nasza planszówka to nie tylko spoko forma rozrywki, ale też potężna dawka wiedzy o wojennych realiach, o sprzęcie, jednak przekazana w sposób bardzo przystępny, również dla osób, które nijak się historią nie interesują. Zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby ta gra sprawiała Wam radość przez bardzo, bardzo długi czas i nie chodzi tylko o to, że za każdym razem rozgrywka przebiega inaczej, ale też po prostu o jakość. Ta gra jest wykonana z bardzo dobrych materiałów, jest wykonana porządnie, jesteśmy z niej naprawdę dumni, ale oczywiście najlepiej, jak sprawdzicie to wszystko sami. Link znajdziecie w opisie naszego filmu. Będzie nam bardzo miło, jak tam wbijecie. Z góry dzięki i widzimy się niedługo.
Partnerem odcinka był sklep Tu niespodzianki nie będzie, hobbyware.pl.